here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello. Hello, hello.
Święta, święta,
święta i poświęta. Święta, święta i poświęta.
Jak szybko, jak to szybko zleciało.
Jak to zawsze szybko mija. Jak czas upływa, jak stajemy się coraz starsi.
Czy to był najlepszy mecz sezonu regularnego ever?
Ever?
Tak.
Nie.
Biorąc pod uwagę rywalizację. Biorąc pod uwagę rywalizację.
Biorąc pod uwagę czas.
Biorąc pod uwagę czas, dzień świąteczny, wszyscy oglądają. Nie wiem, jakie. Jeszcze nie widziałem wyników ratingów tego meczu, ale domyślam się, jak dobre mogą być. Biorąc pod uwagę rywalizację, dwa starcia w finałach, wygrała jedna drużyna, potem wygrała druga drużyna. Biorąc pod uwagę czas, 25 grudnia, i biorąc pod uwagę fakt, że zagrało w nim. A tu boję się powiedzieć nawet już trzech najlepszych graczy NBA, ale trzech na przykład, no w pięciu. Bo wiesz, co chcę powiecieć.
Ja wiesz, co chcesz powiedzieć. Ciągle uważam, że bramka Maradony z Anglią jest lepsza.
No, kto pamięta bramkę z Maradony z Anglią? Poza tym te mistrzostwa były... Przypomnij mi, gdzie były te mistrzostwa?
W Meksyku.
No to myśmy nie oglądali, przecież to inna strefa.
Jak to? No jak nie oglądaliśmy? No, ja oglądałem. Ja pamiętam to, bardzo dobrze.
Towarzysz Jaruzelski mi pokazał?
Oczywiście, nie. 76 pamiętam bardzo dobrze.
No to ty chyba tylko ty i może jeszcze trzy osoby, które zachwycały się całym Richardem Jeffersonem, dlatego że stary człowiek potrafi to zrobić.
Był niesamowity ten człowiek.
To był genialny mecz jak dla mnie. Jeden z najlepszych meczów, jakim w życiu widziałem. Luźno. I to jest niesamowite, jak dobre są te mecze Cleveland-Golden State. To jest inny sport. Jak wróciłem się do oglądania jeszcze wczoraj Atlanty z Denver sprzed kilku dni, co było niezłym meczem ofensywnym. Nikola Jokic podaje, fantastyczne rzeczy się dzieją, gdy Jokic ma piłkę w kontrataku. To jednak to był inny sport. Jednak jest taka różnica talentu, takiego, wiesz, zwykłego talentu, że masz Kyriego Irvinga, masz Duranta, masz LeBrona Jamesa i tego, pamiętasz, on był dobry kiedyś.
Tak, on kiedyś był taki gracz, nie wiem, co się z nim stało, on się gdzieś schował, on gdzieś zszedł. No.
On mi przypominał w niedzielę, on mi przypominał, ja nie mogę sobie teraz przypomnieć, którego gracza dokładnie, ale przypominał mi takiego... 40-latka, może bardziej, 50-letniego byłego wojskowego, który twierdzi, że musi cały czas dbać o swoją kondycję fizyczną i ma dosyć rozbudowaną górę i klatkę piersiową.
Przemek Saleta.
Niekoniecznie. Nie Saletę miałem na myśli. W sensie, nie wiem, czy Kerry nie jest zbyt, czy Kerry nie waży za dużo trochę?
A tak, że tak przy tym przybrał?
W pierwszym życiu pomyślałem, że Kerry waży za dużo. No, za dużo Kerry. Jakby, nie wiem, co, nie jest tam 2 kilo za dużo. A Jesza nie gotuje już tak, jak kiedyś gotowała. Czy może Kerry stwierdził, że potem jak był tyrany w obronie pick and roll w finałach i jak Cavaliers szukali tego, żeby Kerry switchował pick and roll, żeby był na LeBronie i bronił LeBrona, to Kerry latem stwierdził, że dobrze, muszę trochę utyć, trochę przytyć. Może to jest to. Może dlatego też nie jest taki elektryczny, nie ma tego błysku ruchu, takiego ułamka przyspieszenia, który miał w krosie w szejku. To jedna rzecz. A druga rzecz, on był pasywny w tym meczu i to było złe.
Bardzo złe.
I mówił o tym sam sobie. Zresztą widziałeś, jak on się zachował, gdy trafił tą trójkę na 108 do 5?
Pokazał, że ma stolik zamówiony w Cleveland. Nie wiem gdzie, ale...
Dla trzech osób, tak. Pokazał, że ma stolik zamówiony dla trzech osób i zrobił to z taką nonszalancją, jaką ma, ale też to było takie, no nie gram dobrze, trafiłem tą trójkę. W sensie nie tak, że ja super, gram słabo, to mecze trafiłem trójkę, posłali się mi w dupę. To nie było to. To było takie, wiem, że nie grałem dobrze, a trafiłem trójkę, okej, okay, wchodzę. No i trochę nonszalancji do tego. Taki miks tego, nie tylko jedna rzecz.
Tak? Ale tak rozumiem, że próbował trochę zaczarować LeBrona Jamesa tym gestem. No słuchaj, jesteś już spóźniony.
Tak, ja mam Kevina Duranta, żeby mi pomógł. Tak. Już wiem,
Nie możesz nas pokonać.
Już wiem, co odpowiedział Stephen Curry. Rozmawialiśmy o tym miesiąc temu. Już wiem, co odpowiedział Stephen Curry, gdy Kevin Durant się go zapytał, dlaczego chcesz mnie w Warriors. Żebyś mi pomógł, Kevin.
Pomóż mi.
Napisał patykiem.
Home alone.
Długopisem tylko napisał. Nic nie odpowiedział, tylko napisał help, tak, w drugą stronę. Umiesz pisać w drugą stronę, jak ktoś siedzi naprzeciwko ciebie i ktoś mu coś napisać na kartce, żeby nie obracać kartki.
Bawisz się w ten sposób?
Nie, ale Kerry to potrafi pomóc. Help napisał tak. To da radę, robię to właśnie. Da radę. To jest zawsze kłopot. Nie, ale da radę, dobrze.
Nie, spokojnie.
W każdym razie, wyglądał mi jak jakiś taki 50-letni wojskowy. Nie miał zupełnie czaru, elektryczności. Ludzie do mnie pisali, wiesz, na Twitterze w trakcie tego meczu. Ludzie, których nie znam, pisali do mnie, co jest nie tak z Kerrym. Co się dzieje z Kerrym? Gdzie on jest? Kyrie Irving miał w tym meczu chyba, nie wiem, 10 luźno elektryzujących zagrań. Jakichś krosów, małych, przyspieszonych, zmian, pobrań. Bardzo dobrze podają ostatnio Kyrie. A Kerry był... Jezus Maria.
Nie był dobry w tym meczu.
Ja tego też nie mogę zwalić tylko na kartę tego, że on nie przyszedł do gry. Bo to jest tak, że wiesz, on nie przyszedł do gry, bo nie był pewny tego, czy jest w stanie przyjść do gry. Wiesz, faktem, że oni tam cały czas zmieniają krycie, switchują i dobry tweet Piotka Sitarza o tym, ile penetracji było, jak mało było penetracji w grze Warriors, przez to, że... Znaczy to, wiesz co, to na końcu było trochę tak, jak wszyscy zanim ci powiedziałem, że jeśli jest jedna szansa na to, moim zdaniem, ja wiem, że ludzie uważają, że Cleveland wygrał Golden State. Ja nie jestem pewien. Ja cały czas typuję, że Golden State wygra, ale jeśli Cleveland ma wygrać z Golden State, to musi się stać to, co się stało na końcu tego meczu, że zamiana Dansa na Duranta i tak sprawi, że na końcu to nadal będzie jump shooting team. Nikt nie będzie nikogo potrafił minąć, ponieważ wszyscy będą zmieniać krycie. I w momencie, gdy trzeba kogoś minąć i wejść pod kosz, to nikt nie będzie tego potrafił zrobić, nikt nie będzie chciał tego zrobić, bo każdy z tych ludzi, Thompson, Curry i Durant, będzie myślał, to ja może jednak rzucę, bo jestem trochę zmęczony. Więc to się wydarzyło w tym meczu. To było to. I wiesz, wygrali Carlins, ale gdyby sędziowie nie popełnili...
Sędziowie się nie popisali w tym meczu. Generalnie.
No nie, mecz był absolutnie najgorzej sędziowany. To oni chyba sprawiają.
Jak spojrzałem na skład, który sędziowski, to tak szczerze mówiąc żadnej twarzy nie znałem. I tak mnie to, nie wiem, czy to była jakaś nobilitacja dla tych ludzi, czy oni się tam gdzieś pokazali, czy... Nie zachwycił mnie ten poziom sędziowania. Oczywiście na początku taka kontrowersyjna sytuacja z Draymondem Greenem, ten faul techniczny, nie wiadomo za co.
Faul techniczny był za to, że się Draymond zdenerwował. Że zrobił dobre...
Że faulu nie było.
I sądzia... I kto to był, nie wiem, Matt Boland, nie wiem, jak to się nazywa, nie znam. Jeden sędzia, którego nie znam, sędziował Boland, chyba się nazywa. Chyba stał za linią końcową, to chyba było, musiałbym sprawdzić. Gość, który stał za linią końcową, że nie widział tak. Tego, że Draymond Green, żeby to przed nim było, tuż przed nim, skoczył do góry w pionie. No nie było w ruchu do przodu, czy czegoś takiego, czy tym Verdi-Kajtu, no nie wiem.
Nie wiem, tych pomyłek było więcej też, ta... sytuacja z tym Klejem Thompsonem, czy on rzucił za 3, czy za 2, nie no tak jakieś w ogóle, panowie, no.
Zresztą mi się nie przestaje podobać w NBA. To jest taka inna myśl. Przestaje mi się podobać, zastanawiam się, czy to się zmieni, czy nie. Dobra, dobrze, nieważne, czy to się zmieni w ciągu dekady, czy nie. Irytuje mnie to, jak często teraz w lidze wymuszane są faule przy rzutach za 3, na zasadzie wyrzuciłem gościa do góry, to wejdę pod niego, żeby mi spadł na głowę lub na cokolwiek, na ręce i wymuszę...
Ale dlaczego cię to denerwuje?
Irytuje mnie, bo dużo jest takich sytuacji. Nie czuję, że to jest z duchem sportu. Z duchem tego sportu.
O kurk.
No.
Nie, ja to uważam, są jakieś takie faniackie zagrania. No, Russell Westbrook celuje.
Ale jest tego bardzo dużo w NBA.
No jest, no.
Jest. I z tego, to można to policzyć.
Kevin Love jest bardzo dobry.
Faulowani ludzie przy trudno. No to akurat on zrobił to. I on akurat zrobił to tak, jak bardzo tego nie lubię. W sensie, żeby wymusić ten faul, to pochylił się jakiś metr do przodu, żeby jeszcze złapać z gościa. Który próbował tak skoczyć, żeby skoczyć do tyłu trochę. Ale
rzucił ręce do góry. No.
Tak, ale ludzie robią to też mniej sprytnie niż Kevin, znaczy mniej sprytnie, mniej bezczelnie niż Kevin Love. I to też mnie wtedy denerwuje. Gdy wymuszają faul, niekoniecznie ruszając się aż tak metr do przodu, pochylając, żeby szukać gościa, który spadł. O, mam na z nieba spada, trzy rzuty wolne będą.
Tak, mamy to tak samo z rzutem za dwa.
Powiem ci tak, oglądam więcej meczów niż ty, dużo więcej meczów niż ty i to jest irytujące. Rozumiesz mi?
Ciebie to irytuje. Ja to idę za mecz.
Tyle meczów było tylko chyba raz to się zdarzyło i to raz to jest mało. Ja chciałem zobaczyć statystykę, bo wiesz, no to nie... To jest tak jak to, o czym Zaklo pisał ostatnio, o czym rozmawialiśmy kiedyś a propos wymuszania fauli ofensywnych przez ludzi, gdy człowiek już spada i zdążył oddać piłkę. Zdążył, wiesz, penetrujesz ze szczytu, jesteś Russellem Westbrookiem, no mieliśmy o tym kilka lat temu. Penetrujesz ze szczytu, jesteś Russellem Westbrookiem, gość stoi za kółkiem, tym pod koszem, stoi, żeby złapać się na faul ofensywny i stoi już wcześniej. Russell Westbrook idzie do góry, oddaje piłkę do lewego rogu, spada i spada na gościa. I to jest faul ofensywny. To jest, nie jest duchem tego sportu. To jest jedna rzecz. W tym, że to już trwa, to mogłoby pomóc NBA generalnie, jakby przestali to gwizdać. A ta druga to te trójki. Ja się zastanawiam, czy to nie stanie się za kilka lat historią, jak ludzie autentycznie będą ćwiczyć to, uczyć się tego. Trójek jest tak dużo teraz. I wiesz, żeby złapać gościa na tej pompce i ciaki zrobić jakieś lewo, w prawo. Nie wiem, no... Irytuje mnie to. Przerwy w grze, bo to jest przerwa w grze też i masz, wiesz, masz trzy rzuty wolne. To trwa 40 sekund. Wiesz, to jest kolejna przerwa w grze dla NBA i nie chcą mieć tych przerw w grze.
Nie, no, ja wiem, no, nie, mnie to Maciek nie irytuje, ja i tak przewijam wolne. No.
Rozumiem. Z naszego punktu widzenia, ja jestem generalnie bardzo zadowolony z tego, jak dobrze się oglądało mecze na żywo, bo bałem się. Ten mecz drugi był tak dobry i ten pierwszy był tak mi się podobał.
Pierwszy też był dobry, no.
Bardzo mi się podobał.
Ja wszystko przegrałem chyba.
Typowałem, że będzie plus 20, a Warriors ile.
Tak, to się nie stało. No ale Kevin Love. Kevin Love grał. No tak nie wiedzieliśmy, czy będzie grał, czy nie będzie grał. No
ja
dobra, no przegrałem. No,
Cleveland wygra po końcówce. Typowałem, że wygra Boston. Grałem dwa dekary,
San Antonio też chyba obstawiłeś. Postawiłeś na Oklahomę?
Tak, po końcówce. Tam nie było końcówki. I Lakers wygrali z Clippers.
To chyba Lakers, to przegrałeś, szczerze mówiąc.
No tak, ale Chris Paul nie grał. Tego nie wiedziałem.
No ale był Raymond Felton. Znaczy, tak. Przyjemnie go zobaczyć. Raymond nie, to oni nie są. Piotrek, dawaj.
Tak to jest, masz mieć 99,9% teraz racji, ale raz jak napiszesz Raymond Felton, Six Men of the Year.
To wszystko, co napisałeś do tej pory, nie ma sensu. Nie ma znaczenia.
Taki świat jest bezczelny, niedobry.
No wiesz co, no, wydaje mi się, że tam jeżeli management Golden State nie wymyśli czegoś na jakiegoś silnego gracza, który będzie zbierał piłki, i będzie jakimś postrachem dla Tristana Thompsona albo jakimś takim, wiesz, blokerem, to może nie udać, no.
No i ja nie wierzę w to, że Paczulia będzie zaczynał, że Paczulia w ogóle będzie po rotacji.
Ale kto ma być?
Będzie Draymond Green starterem jako center. Oni będą kończyć ten sezon, zostawiając swoją najlepszą, wiesz, właśnie, jedna rzecz. Wiesz, kogo nie było zupełnie na tym meczu i w cieniu tego, że nie było Kerry'ego? Go nie było? Andrzej Iguodala grał w tym meczu.
Bardzo słabo.
Ja go nie widziałem zupełnie w tym meczu.
No, ale on się bardzo, on w ogóle wszedł do podziemia w tym sezonie. Jego nie ma. Daj mi jakiś jeden mecz, gdzie on miał więcej niż 15 punktów.
nie produkuje. I to jest taki
nie produkuje,
przejaw
no.
tego.
Nie
to jest taka, wiesz, taka zwykła. Można mówić o obronie bardzo dobrej, ale w pewnym momencie życia, a w pewnym momencie kariery już produkujesz mniej. Po prostu produkujesz mniej. Każdy, kto ma 30 ileś lat lub grał gdzieś kiedyś, wie o co chodzi. W pewnym momencie nagle się orientuje, że kurczę, że tam jest 10 punktów, a nie na przykład 15. I to tak 10 w mecz idzie, że 10 w mecz, potem schodzę jeszcze niżej. No tak to jest w tym sporcie. No i go zupełnie go nie widziałem i w tym meczu. Zero, żadnej różnicy nie zrobił na Lebronie.
No, to prawda. To prawda.
Pytanie. Czy Anthony Davis może być trzecim najlepszym graczem w NBA? To jest moja teza. Teraz. Na końcówkę tego roku. Tak. Bo myślę, że Durant pokazał w tym meczu, że jest drugi. To jak z łatwością, lekkością przejął mecz. Zabrał ten mecz. W pewnym momencie, jak było 94-80, to był mecz Duranta. I gdyby tak to się skończyło, to Durant byłby historią tego meczu. 36 punktów, 15 zbiórek. W jakie miejsce boiska go nie wsadzisz?
Jest dobry, tylko że na koniec dnia jest 18-4 przeciwko takiemu jednemu facetowi.
No bo ten gość jest numer jeden. Różnica jest bardzo duża. Tak duża jak 18-4.
Tylko podpowiem, Andrej Godalen miał jeden mecz na 12 punktów, jeden mecz na 11 i raz, dwa, trzy, cztery mecze na 10 punktów.
Na meczu było dużo.
Także, no cóż, no.
No cóż.
Co zrobić?
Oni będą musieli wymyślić jakiegoś jeszcze jednego centra do tego składu.
Słucham kogo?
No to jest właśnie rzecz, którą będą musieli zgarnąć. Albo oni nie poświęcą Patryka McCaw, bo to bez sensu. Może poświęcą...
Maciek, żeby zdobyć mistrzostwo, to w ogóle jest no-brainer.
Myślisz?
No tak.
Myślisz?
Nerens Noel za Patryka McCaw plus Steve Drapczy.
Nie oddaj ich to za McCaw. Nie przesadzajmy. Skoro twierdzisz, że McCaw mógłby pójść za Noela, to po co masz oddawać McCaw, skoro jest taki dobry? Noel. Wiesz, o co chodzi. Ciężko będzie go oddać. To wiesz, oni też nie mogą popełnić takiego błędu, jaki gdzieś tam wyszedł Miami. W budowaniu ich pseudo-dynastii, żeby na końcu nie skończyło się tak, że wokół nas grają, wiesz...
No nie, to masz rację, ale to jest trochę, powiedziałbym, skaza super drużyn. To jest kazus Bostonu, tak? Który ile lat się wygrzebywał z wielkiej trójki. No i sobie dosyć miękko im to wyszło. Ale czy to nie jest to tak samo jest problem Lakersów dzisiaj?
Co znaczy?
No nie no, że wychodzisz, wiesz, grasz graczami, oni w pewnym mają 33-35 lat, kończą kariery, mają najwyższe kontrakty i nagle jest wielka dziura pokoleniowa. No. I musisz na nowo łapać jakiś talent, łapać jakieś kontrakty, łapać nowych graczy. Wiesz, to się w San Antonio ładnie udaje przebudować. Wiesz, łapiesz Aldridge'a właściwie za Duncana, wchodzi ci Kawhi Leonard, masz jeszcze starzejących się graczy, którzy coś produkują, ale masz, wiesz, za chwilę masz Paty Millsa, za chwilę masz, nie wiem, kogo tam można powiedzieć, no już, może masz, nie wiem, kto Ginobili'ego ma nas zastąpić.
Patrzę na wybory w drafcie Golden State Warriors.
No.
Oni oddają wybór 2017, czyli teraz, oddają go do Utah. To jest ta wymiana, jak oni schodzili z kontraktów, żeby podpisać...
To jest ta taka strasznie stara, to jest...
2013, lipiec, znaczy czerwiec, tak.
To jest
trójstronna, lipiec. Gdzie byli jeszcze w walce o Dwighta. To było wtedy. I w końcu i Godale mieli wtedy, tak? Podpisali w to miejsce. Musieli zejść z Biedrinca kontraktu.
Biedrinca.
Z Jeffersona, który wtedy 10 milionów dolarów czy 8 miał w ostatnim roku dostać. musieli zejść z dużej ilości umów, jakieś 20 milionów dolarów to było.
Tak, już zastanawialiśmy, dlaczego Utah to robi.
I oddali dwa wybory w pierwszej rundzie draftu do Utah. Jeden już poszedł, a drugi idzie w 2017 roku. Więc...
No, no nie będzie to najwyższy pick w draftie.
Oni nie mogą oddać teraz do draftu, nie mogą wymienić wyboru 2018 roku. To jest ta reguła Teda Stepiena, byłego właściciela Cleveland, który w latach 80. handlował wszystkimi wyborami w drafcie. Więc najwcześniej mogą oddać ten w 2019 roku, ten pierwszorundowy wybór. Ja myślę, że oni mogą go wysunąć, żeby spróbować coś złapać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to myślę, że oni będą szukać po prostu we free agency kogoś. Oni mają jeszcze tego gościa, niektórzy go lubią. Lubią go niektórzy ludzie, których ja szanuję opinię. Damiana Jonesa, to jest center, wybrany z uczelni Vanderbilt. On został wybrany chyba z numerem 30 draftu w pierwszej rundzie. On nie grał. On teraz gra w D-League. Miał kontuzję, zapomniałem czego i teraz wraca od 2 tygodni, gra w D-League. I może on, ale wiesz, no to jest rookie. To jest, kurczę, bardzo mało. Stawiam, że nie będzie takim wystrzałem, żeby na końcu w finałach grać dla Warriors bardzo ważne minuty. To jest za wysokie progi. Myślę, że też Patrick McCaw, jakkolwiek wiesz, jest obiecujący, to on też nie będzie graczem, który będzie grał w finałach w rotacji. I wiesz, ja nie miałem pewności, aczkolwiek on dobrze gra, David West gra dobrze, on grał bardzo dobrze w pierwszej połowie tego meczu, ale David West jest raptem, siódmym graczem w tej drużynie, siódmym najlepszym graczem w tej drużynie. Paczulia nie jest lepszy niż West, więc Paczulia jest ósmy, ja nie wiem, czy Paczulia będzie grał dla nich, więc jeśli mamy odjąć Paczulię, to nie mają 7 graczy i potrzebują jeszcze co najmniej jednego zawodnika. To jest klasyczny problem super drużyn. Mamy 7 graczy. Mają jeszcze Jana Clarka. On jest dobry. I on może grać jako...
Masz Livingstona. No
Livingston jest 6. Iguodala jest 5. Odwrot. 5, 6 Iguodala, Livingston. 7 to jest West. 8 to jest Clark. Ja nie wiem, czy Paczulia będzie mógł w stanie grać.
Boję się, że na razie nie ma specjalnie opcji.
Looney
kogo
jest
kogo dasz?
Maka Looney jest dobry. Ale nie nazwałbym
tego przebłyskami geniuszu.
Nie, wiesz co, on miał kiedyś atletyzm zabójczy, a teraz już nie ma. Popatrz na jego twarz. On jest tylko długi teraz i kończy lody, ale nie ma takiego, wiesz, kiedyś był elektryczny w tych głupich rzeczach, które co robił, bo był dobrym atletą. A teraz jak patrzę na twarz DeVale'a McKee, on ma 29 lat i się wydaje, że ja patrzę w twarz 35-latka. Chyba dużo przeszedł w życiu, dużo różnych kontuzji miał. Jest astmatykiem, kłopoty z tą kością strzałkową, pistolową, też przeciążeniowe.
Kłopoty z głową?
No bo on będzie zbyt inconsistent, żeby nim grać. No, zbyt nierówny, żeby nim grać. No, więc...
no nie, ale próbuje się zbudować taką historię, że on teraz wejdzie do pierwszej piątki, on wszystkim pokaże, że to jest jego...
Za 5 lat będziemy tę historię budować. To jest ten sam przykład Anthony'ego Randolpha, Tyrusa Thomasa. To jest to samo, wiesz. No, kiedyś będzie grał w Zenicie Sankt Petersburg. No.
Thomas Robinson,
dokładnie. No dobrze. No dobrze, Golden State. Co zrobisz, Golden State?
Jakieś obrazki z tego meczu? DeAndre Liggins?
No był okej, tak.
Bardzo dobry.
Obrazek mój pierwszy był taki, że no, 6 minuta tego meczu na parkiecie jest Liggins, Looney i Paczulia. I te kłopoty z Olami Draymonda Greena trochę ten mecz ustawiły na początku. I tak Golden State grało dobrze. Ile? Cleveland prowadziło przez ile? Minutę tego meczu i wygrało ten mecz? Obrazek to ten z 6 minuty, że na parkiecie jest Looney, Paczulia i Liggins i oni nie będą grali w meczu numer 6 finałów NBA, czy meczu numer 5 finałów NBA. No. Może Paczulia, nie wiem. No, jeśli Paczulia będzie grał, to znaczy, że Golden State nic nie znalazło lepszego niż Paczulia. Wiesz co, no, Curry był tak średni, tak słaby, był słaby w tym meczu, tak słaby, nieobecny, atletycznie jakiś taki nie, że Tyronn Lue moim zdaniem popełnił błąd, nie zmieniając krycia na początku trzeciej kwarty i tam Klay Thompson rzucił chyba trzy czy cztery trójki i Curry go krył w minimum dwóch akcjach, gdzieś tam na wysłonie, gdzieś tam się zgubił, zapomniał. I Lue być może mógł po prostu wstawić Curry'ego, być może, nie chcę powiedzieć, że tak powinien zrobić, bo to tak, wiesz, ogląda się z kanapy inaczej, tak. niż stojąc przy parkiecie i mając, wiesz, w świadomości to, że to jednak jest Curry i może w każdej chwili zapalić, ale może mógł, to był taki mecz, gdzie Lue mógł przesunąć Curry'ego na Curry'ego wcześniej. Bo Curry, no nie groził, no i przesunąć tego Liginsa na Klaya Thompsona i może, wiesz, nie byłoby tych trójek.
Ale wiesz co, ale ten, ja wiem, ale, ten, ale Thompson też w sumie tak grał, ale tak bez błysku, no.
Mm-hmm.
Nie, no to był, nie, to był mecz, to był, nie, to był mecz Kevina Duranta jednak.
Biedny Kevin Durant.
Co on zrobił, biedny?
Nie mam czy. Pamiętasz, my dwa lata temu mówiliśmy, kiedy do Cleveland, stary. To żarty za
dami, no tak, no.
Super by to było, fajnie by się to oglądało, ale skoro on już poszedł do Golden State, to myślę, że może.
Nie, on nie może, on nie może pójść.
Może. Poszedł do teamu, który wygrał 73 mecze, stracił cnotę. Już stracił cnotę. Teraz może iść gdziekolwiek chce, może grać w Dream Teamie. Teraz. W sensie to Dream Team wraca i on gra. Może iść. To on będzie wolnym agentem? Nie, on ma dwuletni. On ma opcję na ten drugi sezon? Chyba nie.
Nie.
Ach, takie stopa. To błąd.
No to
ach. Dobrze. No dobrze. W tej nocy rozegrano, to jest taki, wiesz, to ja
zapisałem. A wróćmy jeszcze do tych, jeśli chcesz. Wróćmy może jeszcze do tych meczy. Tak rozmawialiśmy długo o nich przed tym, jak one się wydarzyły. To tak może jeszcze popatrzmy na to jeszcze przez chwilę. No nie. Wiem, że nie
jest
może.
Od Bostonu z Nowym Jorkiem.
Dobry taki mecz, bym powiedział, pełen.
Czy mogę ci powiedzieć mój tweet, którego do ciebie nie napisałem?
Szkoda.
No nie napisałem, bo nie chcę taki być złośliwy czy coś takiego.
A nie, ale złośliwość jest cechą ludzi inteligentnych, więc ja się nie obrażam za złośliwość.
Ja nawet lubię.
To
tak sobie. Czasem lubię sobie tak w ciszy wygrać zakład, tak spokojnie.
A nie, no dobrze. A nie, no dobrze, no wygrałeś dobrze.
Czy puszył, czy wiesz, coś takiego. Ale...
Nie!
Spokojnie. Tak, bo w trzeciej kwarcie napisałeś taki tweet, że czy w drugiej, ciekawe ile Derrick Rose sobie teraz krzyknie. I to tak w głowie mi zostało. Derrick Rose już chyba ile? 25 punktów w tym meczu?
Tak, tak.
Tak, dobrze. Tak sobie pomyślałem, tak.
Trzy asysty, no.
Derrick Rose jest jednym z lepszych shooting guardów w tym sezonie. On jest shooting guardem, nie jest rozgrywającym. To jest żart, że on jest rozgrywającym. Chciałem powiedzieć jedno. Tak, właśnie. Derrick Rose, taki vintage. Kristaps Porzingis, taki obiecujący. Carmelo, taki strzelec, jeden na jeden. Twój zakład, taki przegrany. Celtics, tacy nieutalentowani.
W tym meczu zdarzył się G. Crowder i tyle, no. Przytrzymał Melo, potem rzucił takie trzy trójki, nie wiadomo z czego i ten mecz potem tak się dotoczył, no. Był ten taki moment, powiedziałbym, zawahania Bostonu, kiedy się pod koniec czwartej kwarty dali się tak złapać niemalże. Gdzie tam zdobyli 7 punktów, chyba w 30 sekund zdobył Nowy Jork.
Tak.
Co było pewnie niewytłumaczalne i niewybaczalne. Ale dzięki temu ten mecz wrócił. No i potem smarcik. Hop!
Trafił trójkę z poda.
Trafił trójkę.
Ale
naprawdę nie.
Te trójki G. Crowdera i to, co wynik, wiesz, Boston w ostatnich meczach rzuca po 35 trójek w meczu, oddaje. I ja nie mam wrażenia, że to, nie wiem, są jakieś złe rzuty, czy forsuje. Nie wiem, oni grali mecz, przed tym meczem grali mecz, nie pamiętam z kim. Już patrzę, pisałem wtedy o Bostonie, przepraszam, chwilę, z Indianą, tak, w czwartek. I oni oddali 39 trójek w tamtym meczu. I to nie było. To, i,
ja
i
wiem, trafili, ale
trafili 10.
Maciek,
to nie były trójki. I to nie były trójki złe. W sensie dużo trójek, tak? Ale to nie były trójki złe. Zobacz na
Maciek,
trójki Crowdera, jak one powstawały, po jakim ball movement powstawały,
nie,
jaki ruch piłki był w niektórych fragmentach gry Bostonu.
Maciek, znaczy super, znaczy ja powiem tak, no w tym zespole no, właściwie zatrzył. Nie, chcę powiedzieć, za trzy nie rzuca tylko Amir Johnson i Jaylen Brown. Cała reszta rzuca za trzy.
Jaylen Brown nawet czasem trafia za 35%. Amir Johnson też czasem trafia za trzy. Tam każdy, to jest teoretycznie każdy rzuci.
Każdy rzuci za trzy.
No.
Bardzo niebezpieczny zespół. Bardzo niebezpieczny zespół ten Boston.
Oczywiście talent jak najbardziej, no mój Boże, to już przerabialiśmy. No.
Przerabialiśmy, no potrzeba jeszcze jednego wielkiego gracza, żeby ten zespół wskoczył na poziom Toronto. No.
Tak, ja się zastanawiam dlaczego, znaczy rozumiem, no może się boją, może nie, ale...
boją się.
Po co czekać? Niech dealują po Bukiego, niech oddają wybory gracze. Horford obok DeMarcusa Kazinsa to jest bardzo dobre ustawienie. To jest bardzo dobry fit. Horford ma zrobić brudną robotę. Kazins pomógłby im w zbiórkach. Kłopotem są zbiórki w obronie. Gdy Knicks zaczęli zbierać, wygrali plus 8 zbiórki w trzeciej kwarcie, przegrywali po pierwszej połowie. Gdy Knicks zaczęli zbierać, to ten mecz zaczął wracać.
No tak, ale to jest, nie uważam, że to jest trochę po Doku Riversie taka, zostało to takie niezbieranie piłek w ataku i taki powrót do transition defense?
W obronie mi chodzi. O zbiórki w obronie.
A w obronie,
Al Horford przeszedł z Atlanty do Bostonu i zabrał ze sobą to, że znowu jego team jest jednym z gorzej zbierających w obronie. Avery Bradley jest, tak? Najlepiej zbierającym graczem
tak.
Tego zespołu.
To jest niebywałe.
I problem... To nie jest tylko problem Horforda, bo Horford potrafi zostawić ludzi. On często nie zbierał piłek, bo zostawia ludzi, ale obok jest Amir Johnson, który też nie jest dobrym zbierającym.
Też nie, jest
dobrym. Znaczy on jest tylko solidnym zbierającym i Horford też jest solidnym zbierającym. Olinik bardzo dobry w tym meczu. Zławki też nie jest. I im brakuje rebounderów. Mają Isaiah Thomasa, który jest mały, nie będzie zbierającym. Everybody ma naprawdę jakiś wow sezon. Dwa razy więcej zbiera niż zbierał w zeszłym sezonie. Dwa razy wyższa średnia. Nie widziałem czegoś takiego. Więc Dick Crowder jest zbierającym, ale takim, no, też nie jest jakimś wielkim człowiekiem.
No nie, no, brakuje takiego gracza od brudnej roboty trochę. No.
A ja mi brakuje talentu i brakuje zbiórki w obronie i DeMarcus Cousins pasuje mi idealnie do tego zespołu. Bo raz, masz gościa...
Ale czy ten pociąg nie odjechał już?
A,
biorąc pod uwagę, co się dzisiaj...
Co
się dzisiaj dzieje z Sacramento?
Może są w playoffach, wiem, no i dlatego będzie to ciężkie, tak? Więc może Boston przez tą szansę na to, żeby mieć, żeby sprowadzić Bukiego. Zresztą Boston chyba, ktoś dobrze ostatnio powiedział, że gdyby Boston chciał Bukiego, to pewnie by go miał. Ja nie wiem, czy do końca jestem w stanie to wiedzieć, ale jestem w stanie się do tego przekonać. Gdyby Boston wyrzucił te dwa piki draftu z Brooklyn, przez 2,5 roku jeszcze będzie... Ten sam skład Brooklynu grał. Jeśli oni nie pozyskają free agency, to Caris LeVert będzie jedynym fajnym, nowym czymś na Brooklynie. Bo oni będą mieli pick Bostonu, który będzie 20, nie wiem, trzeci najlepszy. To będzie jakby 23. I w 2018 roku nie mają w ogóle piku w pierwszej rundzie. Więc to jest zło zła. Ten talent to zło zła będzie. Ale w każdym razie pick Brooklynu, pierwszy i ten pik w 2018 roku. Dwa piki Brooklynu oddajesz. Oczywiście Boston musiałby wtedy jeszcze kogoś oddać i to może dla Bostonu byłby problem, ale Amira Johnsona oddają i dodają Terry'ego Rozier'a. Dwa piki w drafcie, Terry Rozier'a, Miss Johnson.
A może nawet trzeba, może nawet Jelena Browna trzeba oddać. No.
Może nawet Jelena Browna by musieli oddać. Chociaż pewnie by nie chcieli oddać Jelena Browna. Ale to też jest, widzisz, tak, czy taki team wtedy z Kazinsem zamiast Amira Johnsona, jeśli by udało im się oddać Amira Johnsona i oddać Terry'ego Rozier'a za Kazinsa i do tego dwa wybory w drafcie, czy to jest team, żeby grać? No, to jest team, który może grać z Cleveland. Wygrać? Nie wiem, raczej nie. Ale grać? Może, mógłby grać z Cleveland. No tylko, że jak powiedziałeś, Sacramento jest obecnie w playoffach z jakimś niesamowicie słabym bilansem i sprawdza się mój typ swoją drogą przed sezonem. Powiem, że Sacramento zrobi playoffy. Na 8 miejsce.
Spokojnie.
Tak, nie, uspokaja mnie, ja spokojnie. Ja jestem zaskoczony tym, że Sacramento jest w play-offy. To nie jest team na play-offy. Jeszcze nie. Nie wiem, nie, czy w ogóle będziesz.
Ja z tej trójki chyba najbardziej kibicuję Denver.
Denver ma kłopot. Właśnie, miałem o tym napisać w Flashu, dlatego tutaj to powiem, bo zapomniałem o tym w Flashu napisać. Wiesz, jaki jest problem? Nie widziałem tych w ostatniej nocy meczu. Naprawdę, żeby sprawdzić, czy coś się zmieniło w tej kwestii. Ale już mówię.
Jeden z dużych nie grał.
Tak, który? Tak, to on nie grał? To o nim chcę powiedzieć? Tak?
Patrzę.
Który? Jusuf? Nie grał? Czy grał? Czy był mecz, który grał?
Już patrzę.
Był DNP? Nie grał. Jusuf Nurkic. DNP. Coach's decision. Dobrze.
No właśnie.
Kenneth Perry był minus 17 w tym meczu. 18 minut. Kiedy to się w końcu skończy? Ta maskarada Denver Nuggets. W pierwszym miesiącu sezonu robili błąd, grając z Faridem na czwórce. Teraz grają dobrze. Grają Faridem na centrze. Ale nie gra Nurkic. Nurkic powinien grać zamiast Farida. Farid w ogóle nie powinien grać w Denver. I oczywiście to jest związane z tym, że management powiedział Mike'owi Malone'owi, że Mike Malone chętnie grałby Nurkiciem, jestem przekonany. Zresztą powinni grać Nurkiciem, bo Nurkic i Farid to w tym momencie gracze tej samej klasy, powiedzmy, przy czym Nurkic może być lepszy. Farida już wszystko co najlepsze widzieliśmy. Farid może miałby sens, może tylko Mike D'Antoni mógłby zrewitalizować karierę Kenneth'a Farida, gdyby grał w tym systemie Mike'a D'Antoniego, rolował do kosza, biegał, może tam, tak? Ale już myślałem o tym trade'zie i to będzie ciężkie do zrobienia. W każdym razie, Nurkic powinien grać przed Faridem. Nurkic może być lepszym graczem. Jeszcze, tylko on nie gra zupełnie. Ja nie wiem, czy on się pokłócił z trenerem, czy co. Były te różnego rodzaju rotacje, granie Nurkic, Jokic na starcie sezonu, to nie szło. Potem Jokic z ławki, Nurkic w piątce. W końcu Jokic poszedł do piątki, Jokic jest świetny, musi grać. To jest chyba ich najlepszy gracz już. I Nurkic nie gra w ogóle. No tak. Jokic jest to Gallinari? Jest lepszy niż Jokic?
Emmanuel Mudiay.
Emmanuel Mudiay.
Nie, to nie może być Mudiay.
Dobrze, wracając. Nurkic siedzi na ławce, powinien grać. I oni grają Faridem chyba po to, domyślam się, żeby nie stracić trade value Kenneth'a Farida, ale oni przecież według doniesień handlują nim od 3 lat i nikt go nie chce. Czy gdyby nie grali Faridem, to by się naprawdę zmieniło to trade value Kenneth'a Farida tak bardzo? Przecież ludzie wiedzą dokładnie już, czym jest Kenneth Farid. To jeśli Farid będzie DNP zaliczał, to chyba nie obniży jego wartości transferowej, domyślam się. W każdym razie zacząłem się nawet zastanawiać, czy Denver nie powinno po prostu opchnąć Farida
za drugorundowy pik draft.
Za drugorundowy pik i jakiekolwiek kontrakty. Żeby po prostu Nurkic grał zamiast Farida. Bo jeśli oni grają tak, że grają stretch czwórką obok Jokicia i obok Farida, cały mecz, Chandler, Gallinari, oni grają czasem nawet niżej. W tym meczu z Clippers grali zupełnie nisko, bo Clippers grali nisko. Ale gra, jeszcze jest Juan Hernan Gomez, rookie. On powinien grać minutę, powinien po 12-13 minut w meczu
powinien
grać.
Żałowałem, że nie doszło do spotkania braci. Właściwie nie doszło do tego, co jedynku
meczu. No tak, ten mecz. A nie grał Juan.
Nie grał.
Widziałeś ten taki wywiad, jaki zrobiła z nimi...
Nie widziałem.
Kristen Harlow, tak? Rebecca Harlow. No, był taki, strasznie ciągnęła za język jednego i drugiego. I fajnie było widać na przykładzie Juana Hernan Gomeza i Williego Hernan Gomeza podobny podział, jaki jest między Markiem Gasolem a Pau Gasolem. Dwa inne charaktery. W sensie twój Hernan Gomez jest taki sympatyczny, miły, cichy, fajny. Taki jak Pau, a Juan to taki zbir trochę.
Mruk.
Taki zaltowniś, taki, wiesz, a Mark. To bardzo podobnie. Siedzieli obok i chyba Willy jest starszy, tak, niż Juan?
Nie nadążę.
Czy ty wiesz, że ja przez pierwszy miesiąc sezonu w ogóle...
Myślałem, że to jest sam gracz.
Ja nie pomyślałem, że to bracia są nawet.
Aha.
Pała Gasola? Czemu nie wypała Gasola? Pał, nie wiem, no, po prostu mówię Pał. Pytanie z Bożu dostałem, czemu nie mówię Pała Gasola? Pała Gasola.
Patrzę jeszcze jak ten... Co on ma? O Jezu, jak on ma... Nie ma złego kontraktu, ma 12-12-13.
to są jeszcze trzy lata. Więc kłopot jest taki, że ile jest teamów, które... Wiesz, Brooklyn mógłby wziąć Farida.
Mógł, nie, Brooklyn weźmie wszystko.
Tak, Brooklyn mógłby wziąć Farida, tylko że Brooklyn
ma to... Randy Foy! Randy Foy.
The Ranger from Brooklyn, his name is Randy. The Ranger from Brooklyn, his name is Foy. Foy, the Ranger from Brooklyn.
On musi, to jest na razie buzzer beater sezonu?
Nie, to tylko Randy Foy.
No.
A oglądałem ten mecz w całości i buzzer beater Randy'ego Foya na końcu nawet nie zdziwił.
Nie zdziwił. To było nawet oczekiwane.
Brooklyn był tak gorący w tym meczu za trzy, że to mnie nie zdziwiło.
No, ale nie masz wrażenia, że znaczy nie jesteś szokowany tym, że Brooklyn jest właściwie na poziomie Minnesota?
To tak, to jestem szokowany tym, że Minnesota jest tak na tak słabym poziomie. Jestem szokowany, że mają tylko 10 zwycięstw. To mnie szokuje. Nie no, Brooklyn ma oczywiście więcej zwycięstw niż myślałem, że będzie miał, bo już nie pobiją rekordu.
Już są plus jeden są.
Ale to nadal jest, bo jeśli Dallas ma teraz zacząć wygrywać mecze, no to
dlaczego?
No jest.
Dlaczego
to, Philadelphia będzie gorsza niż Brooklyn? W sensie, ale Dallas chce wygrywać mecze. Dallas jest 5 meczów od playoffów i jeszcze nie było zdrowe w tym sezonie i Dirk Nowitzki wraca. Oni chcą wygrywać mecze. Zaraz Andrew Bogut wróci jeszcze i wiesz, będą próbowali wygrywać mecze. Dobrze.
Niesamowity byłby Wright Dallas.
Gdzie Farid mógł wygrać? Bo trzeba pomóc w tym Denver. Denver fajnie by wygrał.
To musi być zespół. To musi być zespół, który gra chyba szybko. Zespół, który przechodzi do ataku.
Brooklyn, Houston. Żeby grali,
ale
nie jest to rezerwowy.
Ale Houston kogo chcesz oddać?
No myślałem o tym. Myślałem o tym od tygodnia. I nie mam kogo oddać z Houston.
Nie mam kogo oddać.
Bo to jest tylko Corey Brewer.
No to ja wolę mieć Corey'ego Brewera, szczerze.
Ja wolę mieć Corey'ego Brewera w Denver niż Kennetha Farida, żeby grał Jusuf Nurkić.
Ja to rozumiem, znaczy, to ja mówię, ale ja mówię z punktu widzenia Mike'a D'Antoniego, wolę mieć Corey'ego Brewera.
Tak, nie, on chce mieć wingmanów. Potem jest tylko KJ McDaniels i to jest wszystko. Za KJ McDanielsem nic już nie ma.
Nie wiem, Memphis to nie ta koszykówka. No.
I Houston nie potrzebuje Farida tak bardzo, mając Montrezla Harrella, który za 10 razy mniejsze pieniądze daje im okej produkcję z ławki. No. I tak nie musi
samo,
nawet być w rotacji, gdy Capela będzie, to Nene może grać za nim. Więc on nawet nie musi być w rotacji. Więc Houston, właśnie o tym, że Houston...
No, ale gdybyś oddał za Nene, nie.
Nie, no za mały kontrakt jest.
Za mały kontrakt.
Godą ma chyba 8 milionów dolarów, tak? W sensie Corey Brewer. On ma chyba 8 milionów dolarów, więc gdzieś może dałoby coś radę z tego zrobić deal. Tylko, że to... Nie wiem, czy Houston chce płacić 12 milionów dolarów Faridowi, mając Montrezla Harrella za milion dolarów. No. I Harrell jest gorszym graczem niż Farida.
Farida za Monroe'a też nie wymienisz. Jeszcze jeden duży.
To jest jeden duży. No.
To też bez sensu.
No,
ale bez takich dwóch niechcianych graczy, no to chcesz się, wymienicie. No.
Tak, ale Denver teoretycznie nie potrzebuje żadnego gracza w tej wymianie. Oni tylko jakiś kontrakt przejąć, wiesz, więc w sensie kontrakt. Oni nie potrzebują graczy, oni najchętniej by wyrzucili Faridę do jakiejś drużyny, która... Capspace ma tylko Philadelphia teraz, ale Philadelphia nie weźmie Faridę. No, nie wiem, czy weźmie? Nie. No to oni i tak na liczbę wysokich nie narzekają.
Nie, no tam wysokich to mają, to tam już mają jeszcze, przypomniałem ci, że mają jeszcze Irsana Eliasowe.
Iliasowe mogliby pchnąć w tym dealu, jeśli może. No, Iliasowa za Faridę. No. To miałoby sens dla Denver. Zaraz Simon wróci. Tylko, że no mówię, po co Philadelphia Farid jest, no. Te czwórce nim nie możesz już grać w tej NBA.
Nie możesz.
Nie rzuca za trzy, to jest kłopot.
To jest Aaron Gordon w naszych czasach.
Myślałem o Waszyngtonie, bo Waszyngton potrzebuje jakiegokolwiek talentu.
Masz Portera, masz Jason.
Ale właśnie.
Ale co on tam będzie robił w tej ławce? Na tej ławce.
Mahimi nie gra. Mahimi może
ale
nie zagrać w tym sezonie. Może nie zagrać.
To bardziej się cieszy.
Już półtora miesiąca kolejne ma opuścić. Nie zagrał w tym sezonie 14 minut. No i może nie zagrać w tym sezonie. Oni potrzebują jakiegokolwiek talentu, więc taki Farid to byłby dla nich po prostu jakikolwiek talent.
No dobrze, a co oddajesz?
No właśnie, co oddaję? Oni mają te kontrakty, które podpisali latem, tylko że te kontrakty są dłuższe. Jason Smith będzie grał jeszcze przez 3 lata na tym kontrakcie. z tych niskich umów. Mój Boże, Trey Burke gra na debiutanckiej umowie. Jego na pewno Washington chciałby przychwycić wtedy. Chce się oddać, włożyć w te kontrakty. Andrew Nicholson, ale on też ma umowę, która nie kończy się po tym sezonie. Więc wiesz, byliby w stanie zebrać tę umowę, ale Denver się nie chce pakować w umowy dla ludzi.
Nie, no to Nicholson Burke, no, chyba żebyś, wiesz, chyba żebyś nam Ubre oddał. No, jako taką
zamianę. No to pewnie chcieliby Ubre, no ale Ubre to też jest mały kontrakt. Wiesz, o co chodzi. Musieliby zadać jakiś kontrakt.
Nie, ja wszystko rozumiem, no wiesz, no to... Nicholsona, Ubre i Pik, no. Może Markifa Morris? Nie, no Markifa Morrisa nie chcesz oddać.
Dlatego, no tak, i pewnie Denver chciałoby wtedy, jeśli ma brać kontrakty, to chciałoby jakiś pik. I to pewnie drugorundowy by nie wystarczył. I Waszyngton nie dałby pierwszorundowego.
No nie, no Berka nie potrzebujesz, mając tą całą armię tych ludzi w tym.
No. Oni nie potrzebują, żadnego gracza. Nie,
no
gracza.
No to dobrze, no to po prostu weź jakiś zły kontrakt, no, który w miarę szybko się kończy.
Oni by chcieli wymienić Farida za pierwszorundowy pik, tylko że, no, mój Boże, no i kontrakt, i kontrakt, który się kończy po tym sezonie. No, tak stawiam. Jeśli ten management myśli, okej, to tak pewnie by chciał zrobić, no, ale no mówię, nie wiem, czy ktoś da pierwszorundowy pik za Farida, wątpię, że ktoś da. To draft będzie dobry i tam możesz sobie graczy znaleźć, więc raczej nie, tak? I Toronto.
Nie, ale dobrze, że Toronto, nie, Toronto, nie. Toronto, żeby nie, no Toronto, żeby, czemu nie, żeby tego siakama się pozbyć? Żeby wrzucić do piątki, wrzucić Faridę?
Na czwórce, może. To może tutaj, może to tutaj mógłby grać w piątce na czwórce.
Ale
może.
to byłby taki upgrade dla Toronto? Czy to było
Farida z siakamem? Tak, to byłby.
Nie, to na pewno, ale wiesz, ale
musieliby oddać.
Wiem, ale patrząc tak szerzej, czy LeBron James w ogóle by zwrócił na to uwagę.
Co Toronto ma zrobić, no, żeby wejść na poziom Cleveland? Nie wiem, co Toronto może zrobić. No. Ja myślę, że historia Toronto to już pre-agency 2017 i co zrobią z Kylem Lowry. Dajesz mu maksa?
No chyba musisz.
Sacramento. Sacramento to jest team, gdzie może wygrać.
Za geja wygraźmy, wymieńmy go.
Gej ma wschodzącą umowę, a? No ja byłby zły deal dla Sacramento.
I nie chcą go przecież. Bo zwalniasz geja na koniec.
Sacramento gra teraz bez Rudy'ego Geja. Chyba ostatniej nocy jeszcze nie wrócił. I Sacramento powinno grać bez Rudy'ego Geja. Sacramento jest lepsze bez Rudy'ego Geja. Nie jest to sensacja. Jeśli ktoś ogląda Rudy'ego Geja w NBA, to wie. Więc Rudy Gay, tak jak Farid, nie musi grać w zespole, którym teraz jest. I ten zespół będzie lepszy. Może to byłby deal, jeśli Denver chciałby Geja. No, nie wiem, mieliby tylu stretch, free four, że raz za dużo, ale no, to musieliby go zwolnić od razu jakoś, tak zrobić. Sacramento musiałoby, wiesz, może oni faktycznie od Sacramento wydębią wybór, tylko ja nie wiem, czy Sacramento może oddawać wybory w drafcie. Teraz
słuchaj, patrzę. Ja wracając do tego Toronto, jakbyś Salingera z Pattersonem oddał za Farida?
Nie oddaję Pattersona, Patterson jest lepszym graczem niż Farid.
Okej. Okay.
No jest.
No dobrze.
Salingera mógłbym oddać, no ale dopiero tego nie sprawdziłem, no, to nawet jeszcze.
Nie produkuje.
No, produkuje... Nie chcę mówić, co produkuje Salinger nie grając. Portland, nie wiem, Farid nie zmieni nic. Jest tylko kolejnym takim, Portland go tu i rzuć nad nim. Phoenix, Philadelphia, Orlando. Orlando dealuje Vuceviciem, więc tutaj nie zrobią dealu za Farida.
No nie, no po co mieć dwóch Aaronów Gordonów w składzie, to bez sensu.
Czekaj, ja próbuję pomyśleć. No dobrze. Oklahoma?
Nie, tam jest niepotrzebny
gracz. Nie grał nim Donovan za dużo. Nowy Jork.
Kogo bym chciałbym oddać?
No, bo Nowy Jork też jest tym, który chyba myślę, że przytuliłby talent. A żeby na tej ławce pomóc, dać coś do ławki. Tam na zmianę na centrze grają...
Tak, ja bym chciał oddać Joachimka bym chciał oddać.
Joachima Noa.
Mazda.
Tragedia.
Ale to się raczej nie zdarzy. No to chcesz oddać? Katneya Lee chcesz oddać?
Nie.
Brandona Jenningsa chcesz oddać?
Nie.
No nikogo nie chcesz oddać.
Jaki kontrakt ma Lance Thomas?
Lance Thomas chyba w piątkę.
Ale wiesz co, Nowy Jork też nie potrzebuje brać Faridę, oni potrzebują znajdować minuty dla tego Hernan Gomeza swojego. A tak. Oni razem z Kylem O'Quinnem na zmianę grają jako rezerwowy center, tylko to się zmienia co mecz, który z nich gra. Jak Joakim Noah ma fatalny mecz taki, to obaj grają więcej. Jak Noah ma mecz, który jest tylko słaby, to obaj grają mniej. Raz ten gra więcej, raz ten gra więcej. Więc to też nie jest. No, Faridu ja bym pewnie, nie wiem, na czwórkę by go ustawił. Może tutaj, może Lance Thomas za Faridę, ale Thomas ma jeszcze dwuletni kontrakt, więc...
Nie, czteroletni kontrakt.
No to jeszcze trzy lata. Nowy Orlean... Czy wiesz, że Nowy Orlean jest zdrowy? To jest breaking news?
No to jest szokujące.
To jest szokujące. Wczoraj, tej nocy oglądałem zdrowy Nowy Orlean. Mówię, co się dzieje? Mówię, czy wchodzą kolejni gracze? Mówię, co się dzieje? Kolejni gracze na boisku. Langston Galloway nie gra, wchodzi, trafia 5 trójek. Mówię, co się dzieje? Nowy Orlean. Minnesota...
Nie,
aż nim nie pomoże.
Nie, zobaczyłem Jordana Hilla i spadłem z krzesła. Umarłem.
Grał rozpuszczonych w łokach.
Nie, grał z tą taką doniczką na głowie.
No, on gra teraz od dwóch meczów.
No właśnie, powrócił w rotację.
Boję się, bardzo się boję. Memphis?
No Memphis nie gra szybkiej koszykówki. No.
Tak. No, zresztą może miałby sens, tylko że tam Zibo jest.
No właśnie, no musiałbyś tego Zibo znowu jeszcze bardziej przesunąć.
Lakers, nie, bo Lakers to tam jeszcze chce mieć cap space. Clippers? Nie. Indiana?
Brandona Bassa widziałem, też umarł.
Monta Ellis schodzi? Kontrakt Monty Ellisa? Schodzi. No, nie, czy jest, nie, jeszcze ma, nie, jeszcze jest rok.
Nie, to tam jest jeszcze dubo.
Pamiętam, że ja w zeszłym pewnie nie pamiętam, że w zeszłym sezonie przez pół sezonu mówiłem, że Monta Ellis nie pasuje do Indiany, musi zostać zdealowany. Teraz jest już za późno. Teraz Monta Ellis nawet nie gra. Houston. Golden State. Po Farida,
nie.
Wiesz co? To ty wiesz.
Ale co?
Pewnie byli zainteresowani. Teraz nie mają co oddać. No. Wszystkie ich umowy to są malutkie umowy. No i nie wiem.
No jakbyś taka Rodneya Stackeya, myślę, tak do Indiany. Rodney Stackey i Monta Ellis. No,
Indiana może też być takim teamem dla Florida. Tam Al Jefferson gra lepiej ostatnio z ławki. Nie wiem, czy pomógłby Indianie też, no ale to talent, tak? Nie. Larry Bezgła chce przekonać Paula George'a, patrz tutaj talent, to reprezentant USA, Kenneth Clarice. Wow, znacie się. Wiesz, pewnie się znają, może się lubią. Gorzej, jeśli nie. Detroit? Ja nie wiem, co się dzieje w Detroit.
Coś niedobrego.
Dupa się przygotowała w Detroit. To jest jakiś taki...
No tak. Chłodnica się zagrzała.
Coś jest nie ten. Nie wiem. To zostaje mi ten Brooklyn. Brooklyn ma Trevora Bookera na jednorocznym kontrakcie. Praktycznie. To jest dwuletnia umowa, tak? $18 milionów za dwa lata, chyba pierwszy rok jest gwarantowany, poprawnie.
Tak.
Mogą oddać, Nets mogą, tylko że Nets nie mają jak oddać pik jakikolwiek, wiesz, pierwszorundowego piku im nie oddadzą. Mogą im oddać za to drugorundowy pik, ale ja nie wiem, czy Nets oddadzą drugorundowy pik na początku drugiej rundy draftu. Teraz nawet sprawdzę, czego mają. Nie, nawet nie mają tego piku. Poczekaj. Nie mają, muszą go oddawać do Bostonu. Jeśli dobrze czytam. Ale mamy na przykład drugorundowy pick Atlanta.
Jakbyś oddał z kole z Vasquezem na przykład.
No, Vasquez już jest zwolniony. Nie ma Vasqueza. Nie mogą nim dealować. Ale z kole? Ale, no czy Booker Skola. Skola ma $5 milionów, więc to za mało cały czas. No.
Nie, to jeszcze coś trzeba dołożyć. No.
Może coś tam powiem. Nie wiem. Nie wiem, jeśli już Denver by kogoś chciał, wiesz, Denver jest jeszcze na widoku, jeśli chodzi o dealowanie Willem Bartonem, który rzucił ostatni rok 23 punkty.
No, to jest fajny gracz. Ja bym nie chciał się pozbywać Willego Bartona.
No, to jest taki, o. bardzo
no, ale to jest, taka, to jest taka iskierka. On czasami właśnie potrafi zagrać
no, takie... No czasami jak... zapalić, czasami nie.
Zapalić to ma. Takie no, w obronie potrafi czasem zabrać jakąś piłkę i tak, wiesz, długie ręce.
Z minusowym graczem, więc...
Dobra, no.
Ale on się właśnie... Tam były plotki takie, że Waszyngton jest zainteresowany Willem Bartonem. Dobrze. To jest właśnie taki gracz. Jest szansa, że zapali. Dla Waszyngtonu by było dobrze wprowadzić kogoś takiego jak Barton. Nie potrzebują czegokolwiek, co się zdarzy. To tak jak w meczu Boston-Nowy Jork nagle zamiast Terry'ego Rozier'a wszedł Gerald Green. Bo Brad Stevens od dwóch meczów myśli, dobrze, niech się cokolwiek wydarzy, może zapali i trafi trzy trójki. Trafi chyba dwie z Nowym Jorkiem. No nie wiem, ciężko, bo właśnie widzisz, myślałem o tym już od trzech tygodni. Nowy klub dla Kenneta Farida, nie? I tak, to optymalnie powinien być zespół, który gra szybko i w którym Farid mógłby być rezerwowym centrem. I pierwsza rzecz, o której myślałem, to Houston, bo Mike D'Antoni mógłby zrobić z Farida znowu dobrego gracza. Tylko, że Houston no raczej nie chce tyle płacić, oni wolą mieć ten cap space, niż dawać teraz Faridowi wiesz, 36 milionów dolarów jeszcze przez 3 lata, czy przez 2 lata, tak? Po 12-13 milionów dolarów. Więc Houston raczej nie chce w to wejść, mając, jeśli próbuję myśleć, jak Daryl Morey myśli, to mając produkcję na pozycji numer 5 od Nene z ławki i od Montreza Harela z ławki. No, teraz Capela nie. Jak Capela wróci, to znaczy nagle czterech ludzi, którzy mi grasz na centrze. Oni lubią czasem grać Ryanem Andersonem lub samym Beckerem na centrze, więc wiesz.
Znaczy on by bardzo pasował do Houston.
Pasował.
To za dużo takich graczy po prostu.
No tak.
Nene oddał za Farida. No. Nene jest już ten, że ma mały kontrakcik.
Ja widzę deal Brooklynu. Brooklyn był w stanie oddać im pick. Tylko ja nie wiem właśnie, czy Brooklyn chciałby oddawać jakiekolwiek piki w drafcie, nie mając ich w pierwszej rundzie. Więc te drugorundowe, nie wiem, czy Brooklyn chciałby to robić. Czy GM nie chciałby sobie powybierać ludzi, niż brać Farida. No. Farid nic nie zmieni.
Biorąc pod uwagę, jak ciekawy jest ten najbliższy draft, to ja bym się chyba był ostrożny z tym takim, wiesz, łapczywym braniem za pik Farida, który no, już wiemy dzisiaj, że on trochu nie wymyśli. No.
A ci powiem z mojej
jeszcze, Maciek, niech straci atletyzm, to jest w ogóle po zawodniku. No,
no on jest tak, wiesz, to on już jest za górką atletycznie. Minimalnie za górką. Jest jeszcze elektryczny, ale to nie jest już to, co było 3 lata temu, jak on był jeszcze 23-4 lata, miał 22-3 lata, jak grał w filmie George'a Carla, który oszalał.
Oszalał.
Mam myśl.
Czytałeś książkę? Czytałeś książkę?
Nie, nie czytałem, ale już czuję, jakbym ją przeczytał.
Aha.
Nie, mam myśl, ja
George'a Carla, że Melo się tylko tam uśmiecha, zdaje się.
Wiesz co, powiem tak, Palma to jest miejsce, w którym mówimy czasem rzeczy, które są na krawędzi. Ostatnio mówiliśmy o Craigu Sedgerze, tak? Znasz moją przeszłość. George Karl to jest przykład na to, że to druga szansa nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, tak powiem. Jako trener NBA od tamtego momentu, znaczy to głównie chodzi mi o to, o trenowanie zespołów NBA. Po jego kłopotach z nowotworem mógł zostać w domu, nie wracać. Nie zajmować się znowu NBA. Ponieważ jako trener NBA wyglądał jak Phil Jackson w ostatnim sezonie w Lakers. Jak mumia, siedział, nic nie zmieniał, nic nie robił. Ostatni sezon Sacramento, poprzedni sezon Sacramento była absolutna porażka George'a Carla. Więc mógł sobie oszczędzić to. I teraz do zachowania jego, jakkolwiek, wiesz, w niektórych rzeczach ma rację. Pamiętam tam te teamy Denver. W niektórych rzeczach ma rację. Tylko, że wiesz, George Carl był trenerem, który w cieniu Mike'a D'Antoniego. I tylko o to mi chodzi, gdy mówię o tej drugiej szansie. Że nie powinien wracać do NBA. W cieniu Mike'a D'Antoniego to George Karl był trenerem, który nie uczył ludzi obrony w Denver. Każdy kibic Denver, który pamięta tamte czasy, ci powie. I on miał ludzi, którzy mieli talent defensywny. On miał Bilapsa, on miał Kenyona Martina. Kenyon Martin był bustem jako numer jeden draftu, ale Kenyon Martin był kozackim obrońcą. Miał Marcusa Camby, który został nawet DPOY, kiedyś nie powinien zostać. Nie wiem, to było 10 lat temu. Miał ludzi, którzy byli w stanie bronić dla niego. Miał też ludzi typu Carmelo, który faktycznie się opieprzał w obronie, ale wiesz, no wystarczyło, wiesz, może jakoś inaczej podejść wtedy. To jest długa historia. Więc miał ludzi, którymi mógł grać w obronie. Mi chodzi o ten, nie zapomnę tego sezonu, jak oni wygrali 57 meczów i byli historią sezonu regularnego już po dealu Carmelo. i przegrali w pierwszej rundzie z Golden State Warriors i typowałem, wygrałem na tym, i to nieźle wygrałem, typując, że Denver rozstawiony z numerem trzecim przegra w pierwszej rundzie z Warriors. Z młodymi Splash Brothers. Bo nie wracali się Denver do obrony, nie umieli rotować do strzelców. Ich transition defense, w sensie ja mam się wrócić i teraz kogo kryję? Krycie trójek przez nich, to było coś ohydnego. I wygrali 57 meczów grając na przewyższeniu, grając taką łupankę z Kennethem Faridem wtedy jeszcze, takie bieganie z Tajem Lawsonem, Wilson Chandler, Danilo Gallinari, cicha rzecz Gallinari, kontuzjował
tak,
się
od razu szybko złapał.
Ale to był super do oglądania team wtedy.
Ale na koniec dnia to były 4 mecze. No.
Ale nie obrona. 6.
Sześć.
W tym mecz numer 2 dali 131 punktów Golden State. Jeden z najgorzej bronionych meczów w historii NBA. I nie przesadzam. Jest flash o tym. Jest recap. Nie pamiętam, żebym był tak wkurwionym zespołem, jak byłem wtedy. Zespołem George'a Carla w meczu numer 2 tamtej serii. Więc George Carl nie trenował obrony. Nie trenował obrony od wielu, wielu lat. Tam zarzuty takie pojawiły się, że ktoś miał talent w tych zespołach. Wiesz, Seattle, który on trenował, było kozackie. Było kozacki, skompletowany.
No tak, ale to był, wiesz, to był inny człowiek.
Defense, offense. To był inny człowiek jeszcze, właśnie. To był inny człowiek. Jeszcze mu zależało bardziej, a to był, po tym to już było takie, wiesz, to było taki przykład tego, wiesz, no, wygrałem z nowotworem. Super, tak, świetnie dla ciebie.
A nie wygrałem na boisku.
Więc I don't give a care. I don't give a fuck. W zasadzie. Życie jest piękne na tej zasadzie. No nie wiem, no nie chcę czytać. George Carl jako trener, najlepszy trener tamtego sezonu Denver, to nie mogłem. No nie mogłem. Został rok później zwolniony już z Denver. Dobrze. Skończmy tutaj. Jest tak zbyt mało pogodnie. Cały czas. Teraz George Carl powiedział, że o tym, że w NBA są gracze, którzy zażywają substancji niedozwolonych, sterydów, PEDs. Więc domyślam się, co jeszcze dowiemy się z fragmentu książki George'a Carla.
Nie wiem. Potrzebni są jacyś glosatorzy tej książki.
Czekam na pierwszy tekst broniący George'a Carla.
Kto to będzie? Hubie Brown na pewno.
No, zaraz głosy. Ale zwróć uwagę, że nie pojawiają się te głosy od tygodnia, gdy George Carl jest historią. Nie wychylają się ludzie i nie bronią George'a Carla. Wiesz, gdyby ktoś kogoś jechał, to zaraz by się odezwali tacy, którzy by go bronili. Nie ma tych głosów. Czy są byli gracze George'a Carla, którzy stoją za George'em Carlem i bronią? Wiesz, to faktem, że każdy się boi dostać w pieprz od Kenyona Martina i się nagle wychylić i powiedzieć, Kenyon, to nie było tak do końca. Ale no, gdzie są ci ludzie? Ach, dobrze. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć dzisiaj. Sezon trwa.
Powiedz dwa zdania o pojedynku Bugiego z Joelem Embiidem.
Nie widziałem, muszę to zobaczyć. Widziałem, że...
A tam to się poklepali się po śladeczkach.
Super, fantastycznie. No, to ja nie wiem, czy to takie fajne było. Ale fajne.
Nie no, to jest przełamywanie pewnych granic. No. W sporcie, w życiu. Między mężczyznami.
Okej, dobrze. Trzymaj się.
Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć, kochany.